Witam ciepło. Rafał Zając, prezydent Stargardu, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa.
Ostatnie zmiany kadrowe, panie prezydencie, w składzie zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonane w sposób, nie ukrywajmy, dość nagły, akurat teraz okazało się konieczne?
No, ja to po pierwsze bym zwrócił uwagę na słowo roszady, bo ja się bardzo z tym mierzę i wewnętrznie kłócę. Nie można mówić o roszadach personalnych, moim zdaniem, bo to traktowanie podmiotowe ludzi. Decyzje kadrowe to są jedne z najtrudniejszych, które przychodzi podejmować osobom, które są odpowiedzialne za realizację zadań. Z mojej perspektywy i w mojej ocenie, zarządzając miastem, liczy się przede wszystkim efektywność. Jakość realizacji zadań, tego oczekują od nas mieszkańcy. Członkowie zarządu OSIRO złożyli rezygnację, więc Rada Nadzorcza miała do podjęcia decyzje związane z przyjęciem tej rezygnacji i należało znaleźć osobę, która by mogła te stery OSIRO poprowadzić efektywnie, właśnie, skutecznie.
Skoro mówimy o efektywności, punkt krytyczny w przypadku wymiany władz stargardzkiego OSIRO stanowiło kolejne nieudane podejście do przetargu na przebudowę pływalni?
No ale to jeszcze raz mówię, to jest kompetencja Rady Nadzorczej, członkowie zarządu złożyli rezygnację. Myślę, że Rada Nadzorcza miała również przemyślenia związane właśnie z efektywnością ostatnich postępowań i te rezygnacje przyjęła.
Nowy prezes tej spółki sprosta postawionym mu zadaniom?
No to jest bardzo dobre pytanie, bo warto może powiedzieć o tym, że przez ostatnich kilka lat Grzegorz Chudzik jako dyrektor Wydziału Inżynierii w mieście był odpowiedzialny za realizację co roku kilkudziesięciomilionowych inwestycji, bo one skupiały się w tym wydziale. No i właśnie tę efektywność swoją udowadniał, więc do OSIRO mogę powiedzieć, oddaliśmy z urzędu jednego z najlepszych dyrektorów. Ja jestem przekonany, że on jest w stanie do tych wyzwań podejść bardzo poważnie, merytorycznie, z ogromnym zaangażowaniem i wykorzystując właśnie to doświadczenie związane z realizacją inwestycji. No i myślę, że te kryteria związane z doświadczeniem i efektami pracy dyrektora wydziału w urzędzie Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę, powołując na stanowisko prezesa.
Można przyjąć, że kwestie inwestycyjne w OSIRO Stargard nabiorą teraz nowego tempa pod władzą jednoosobowego zarządu?
Tempo nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby te postępowania przeprowadzić skutecznie w tym trudnym czasie na rynku wykonawczym przecież. Skutecznie na tyle, żeby wykonawcy chcieli podejść do tego zadania i rzeczywiście, żeby można było wybrać najlepszą ofertę.
Dotychczasowa prezes OSIR pozostanie dalej w spółce? Jeśli tak, to jaki zakres obowiązków?
To musiałby pan redaktor zaprosić prezesa spółki, bo to on odpowiada za kadry w OSIRze.
Obserwując wydarzenia wokół OSIR Stargard, można przyjąć, że zgodnie z nową świecką tradycją zarząd komunalnej spółki w przypadku osiągnięcia swojego punktu krytycznego samodzielnie będzie podawał się do dymisji?
Panie redaktorze, to jest tak, że w Stargardzie, jeśli chodzi o zespół, który pracuje na realizację zadań komunalnych, ta stabilizacja jest bardzo duża. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają te kadry. No i to jest zespół doświadczony. No to nie jest tak, że wszystko nam musi się udać. I nawet jeśli w niektórych obszarach coś idzie lepiej, bywa też tak, że w naszym życiu zawodowym nie ze wszystkim sobie radzimy.
Sam pan przyznał wcześniej, że oddajecie jednego z lepszych dyrektorów na wysuniętą placówkę przy Szczecińskiej, a teraz nowa dyrektor Wydziału Inżynierii sprosta pana zdaniem całej tej sferze komunalno-inwestycyjnej, która na co dzień mało ma wspólnego z realizacją ambitnych projektów?
Pani Sylwia Dużewska w jakimś sensie uczestniczy w realizacji inwestycji od wielu lat, ponieważ przygotowując i rozliczając projekty unijne, te największe realizowaliśmy właśnie w postaci Biura Funduszy i Rozwoju Gospodarczego, czyli ta część kadry urzędu bezpośrednio była zaangażowana w proces inwestycyjny, przynajmniej od tej strony formalnej i przebieg tego procesu doskonale rozumie, a znowuż jeśli spojrzymy na efektywność pracy pani dyrektor Sylwii Dużewskiej, no to poziom pozyskiwania i skuteczności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w Stargardzie jest naprawdę wysoki i ta ocena z zewnątrz, to może warto podkreślić, ocena z zewnątrz tak zwanych donatorów, czyli tych, którzy dysponują środkami unijnymi, również naszych kadr i pani dyrektor, zawsze była bardzo wysoka. Ja jestem przekonany, że tym równie odpowiedzialnym zadaniom w urzędzie pani dyrektor sprosta.
Skoro o projektach już mowa, 83 miliony złotych w przyszłorocznym budżecie Stargardu na inwestycje w szeroko pojętą infrastrukturę to rekordowa kwota?
Tak, to jest kwota rekordowa i to spiętrzenie jakby finansowe bierze się przede wszystkim z opóźnionego, można powiedzieć, wdrożenia perspektywy europejskiej, perspektywy środków unijnych, bo to jest perspektywa na lata 2014-2020 i wdrażanie rozpoczęło się tak naprawdę w roku 2017. Akumulacja następuje na lata 2018-2021. W tej sytuacji my musimy w krótkim okresie podjąć bardzo duży wysiłek inwestycyjny. To trochę nas zmusza też do tego, żeby posilić się pieniędzmi pożyczonymi z banku. No ale to nie ma takiej możliwości, żeby budżet udźwignął taką kumulację inwestycyjną w krótkim czasie.
A nie obawia się,
ale rzeczywiście ta skala jakby realizowanych zadań, to są zadania o charakterze absolutnie rozwojowym. Zadania poprawiające jakość życia w mieście, na które wiele lat czekaliśmy, bo mowa tutaj na przykład o modernizacji parków, amfiteatrze, książnicy, pływalni, zakupie nowych autobusów i to wymiana praktycznie połowy taboru, modernizacji wielu ulic w mieście. Te pozyskane fundusze zewnętrzne to jest szansa, z której musimy skorzystać. Po prostu tak
nie
to traktuję.
Obawia się pan jednak tego spiętrzenia i finansowego, i robót. Nie spędza panu snu z powiek, na przykład wizja kompletnie rozgrzebanego miasta? Oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu.
Ja w zasadzie na obawy reaguję w ten sposób, że szukam rozwiązań. I to jest moje zadanie i rozumiem, że tego oczekują ode mnie mieszkańcy. No to nie znaczy, że nam będzie łatwo, bo jeśli rzeczywiście tych robót drogowych w mieście będzie bardzo dużo, no to przez chwilę będzie gorzej. Ale będzie gorzej po to, żeby później było zdecydowanie lepiej. Ja liczę na duże zrozumienie ze strony państwa również.
A dysponując taką właśnie pulą pieniędzy, zdoła pan pogodzić kwestię programu pod hasłem miasta przyjaznego mieszkańcom z inwestycjami, które mają dalej utrzymać przyciągać biznes do Stargardu?
Jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, to nikt tu priorytetów nie zmienił. Dziś widać to choćby po wskaźnikach makroekonomicznych budżetu, po dynamicznym wzroście dochodów. Na przykład ten dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych związany z dobrą, atrakcyjną pracą i z niskim bezrobociem, to jest dynamika, która przekracza zdecydowanie dynamikę ogólnopolską. Na po kilka milionów złotych rocznie przybywa dochodu właśnie z tego tytułu, więc to widać ewidentnie, że postawienie na ten priorytet przed laty jest dziś dźwignią rozwojową dla miasta, więc z tego priorytetu i z tej strategii absolutnie nie zamierzam rezygnować, tylko dziś tempo i skala nakładów na uzbrojenie terenów może być już mniejsze. My jesteśmy więcej w stanie zaoferować, mniej dziś, angażując środki w ten obszar miasta. Co więcej, ten obszar miasta poprzez zbycie nieruchomości staje się dźwignią właśnie do tych inwestycji, które chcemy realizować z obszaru poprawy jakości życia, modernizacji dróg i tak dalej.
A jaką pan decyzję ostatecznie podejmie w sprawie Alei Żołnierza, której przebudowa okazała się po ostatnim przetargu droższa o prawie 2 miliony złotych?
Rynek wykonawczy dzisiaj jest trudny, to znaczy rosną płace i to dość dynamicznie w obszarze budowlanki. Rosną ceny materiałów budowlanych i wymaga to jeszcze głębokiej analizy, czy my jesteśmy w stanie w drugim postępowaniu uzyskać po prostu po pierwsze oferty, a po drugie oferty atrakcyjniejsze, ale to nie podejmuje się takiej decyzji jednoosobowo. Nad tym siedzi dzisiaj sztab ludzi w urzędzie.
Zapytam inaczej, czy w przypadku Alei Żołnierza możemy spodziewać się powtórki z historii pływalni Osiru?
Ja jeszcze raz powiedziałem, że stawiam zawsze na efektywność i po to jest ta analiza zespołu przez te najbliższych kilka dni, żeby wypracować najlepsze rozwiązanie.
To zatem kiedy możemy spodziewać się pańskiej decyzji? Dosypujemy te 2 miliony, czy organizujemy na nowo odnośnie?
No jeszcze raz mówię panu redaktorowi, że ja nie wierzę w omnipotencję jednej osoby. To jest decyzja zespołowa i obecnie fachowcy w Wydziale Inżyniera Drogowcy analizują te oferty po to, żeby odpowiedzieć na to pytanie i przedstawić propozycje również radnym.
Podsumujmy jeszcze. Rewitalizacja parków Popiela i Jagiellońskiej. Z drugiej strony planowane inwestycje drogowe ze sztandarowym centrum przysiadkowym. Miasto zdoła harmonijnie pogodzić wszystkie te wątki?
Tak, no my się do tego przygotowywaliśmy kadrowo, organizacyjnie i finansowo długi czas. Finansowo, bo finanse miasta są bardzo stabilne i pozwalają nam krótkookresowo posilić się pieniądzem dłużnym. Kadrowo, ponieważ zespół w Wydziale Inżyniera był budowany również w sensie osobowym przez ostatni czas. To jest zespół, który ma duże doświadczenie, ale łączy również w sobie doświadczenie osób z rynku, bo przychodzili do nas i przychodzą kierownicy budów, którzy mają to doświadczenie po stronie wykonawczej. Więc to jest zespół kadrowo naprawdę mocny. I ja mam to przekonanie, że my jesteśmy w stanie, skoro się dobrze przygotowaliśmy, dobrze zrealizować to trudne wyzwanie i tyle. No i ja też jestem przekonany o tym, że nas wszystkich, wcale nie tylko prezydenta, radnych, kadry urzędu, mieszkańcy rozliczają z tej efektywności, więc mając to w mianowniku, rzeczywiście się przygotowaliśmy, a skala jest potężna, bo na parki miejskie wydamy ponad 10 milionów i to zaczynamy przetargiem w tym roku, a w przyszłym będzie realizacja. Na drogi to jest grubo ponad 20 milionów, gdybyśmy sobie podsumowali te nakłady drogowe. To są i drogi gruntowe w mieście, Jeleje Żołnierza i Centrum Przesiadkowe z Towarową, o niej nie wolno zapominać, i z potężnym rondem przy wiadukcie. To jest wreszcie zakup 16 autobusów, 8 już w przyszłym roku, następne 8 w roku 19, ale to jest też wiele innych, może mniejszych inwestycji, ale szalenie ważnych. Na przykład w przyszłym roku zaangażujemy około 1,5 miliona w modernizację w TBS-ie, z czego duża część pójdzie na urządzenie toalet w mieszkaniach, o czym jakiś czas temu rozmawialiśmy, bo przecież dziś mamy w Stargardzie i w wielu polskich miastach tę sytuację, że niestety nie wszyscy mają ustęp w mieszkaniu i realizacja tych toalet jest jedną z ważniejszych rzeczy właśnie z zakresu poprawy jakości życia, również tych, którzy nie mają własnych możliwości finansowych do tej realizacji.
Panie prezydencie, a na peryferiach nadal choćby mamy pozalewane ulice Drzymałą i Daleką, których mieszkańcy odsyłani są od miasta do zarządu dróg powiatowych, w tej sferze też można spodziewać się jakiegokolwiek przełomu?
Znaczy, broń Boże, odsyłani. W Polsce jest podział kompetencyjny i tak samo można by było powiedzieć, dlaczego Stargard nie kupuje czołgów dla wojska. No nie kupuje, bo to nie jest zadanie
samorządu. A co z tą Drzymałą, która wielokrotnie wraca przy
okazji? To jest pytanie do zarządcy drogi, nie do miasta. Ja mogę powiedzieć, że myśmy złożyli swego czasu propozycję, kiedy dyskutowaliśmy z zarządem powiatu o budowie nowego przejścia drogowego na Inie, bo rzeczywiście tam jest zaplanowany nowy most na rzece w ciągu ulicy Kochanowskiego. I kiedy było pytanie ze strony zarządu powiatu czy zarządu dróg powiatowych o współfinansowanie ze strony miasta, to myśmy się co do zasady zgodzili na taką możliwość, pod warunkiem, że obejmiemy Światopełka i Drzymały tym zakresem dużym modernizacyjnym. No ale to jest wciąż odpowiedź, którą powinien udzielić tutaj dyrektor zarządu dróg powiatowych albo zarząd powiatu. Nie
Zatem ja. W ramach podsumowania czeka nas budżet rozwojowy z perspektywą nawału robót, które musimy przejść w przyszłym roku.
Tak, no ta kumulacja nie jest zamierzona przez nas. Jeszcze raz mówię, mamy potężną szansę skorzystania, wydaje się, z ostatniej bezzwrotnej pomocy ze strony Unii Europejskiej. I to są naprawdę ogromne pieniądze. Jeśli możemy realizować zadania z dofinansowaniem 75 czy 85%, to w moim odczuciu grzechem zaniedbania byłoby z tej szansy dzisiaj nie skorzystać, nawet jeśli oznacza to zwiększony wysiłek ze strony nas wszystkich, ze strony mieszkańców, którzy ten nawał inwestycyjny muszą przeżyć, żeby było lepiej, ze strony kadry urzędu, ze strony spółek miejskich, bo proszę nie zapominać, że część inwestycji, jak choćby stadion lekkoatletyczny czy pływalnia, to OSIR, noclegownia, nowe przedszkole czy obiekt szkolno-przedszkolny na Pyrzyckim to jest TBS, więc te spółki też mają potężne nakłady w najbliższym czasie, również w poprawę jakości życia. No to jest wysiłek nas wszystkich, całego miejskiego samorządu, i do niego się przygotowywaliśmy przez ostatni czas.
Dziękuję bardzo. Rafał Zając, prezydent Stargardu, był dzisiaj naszym gościem.
Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu. Do widzenia.